Studio Polityka.
Dzień dobry. Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią, 41. rocznica powstania Solidarności i 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pogłoski o wstrzymaniu wypłaty 57 miliardów euro z unijnego budżetu to najważniejsze wydarzenia i informacje ostatnich dni i godzin, o których porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Będzie oczywiście o imprezie Campus Polska Przyszłości, organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego, jednego z liderów Platformy Obywatelskiej, gdzie usłyszeliśmy m.in. o planach walki z katolikami. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Studio Polityka.
A te wydarzenia będą z nami komentować Krzysztof Świątek, szef redakcji publicystyki Polskiego Radia 24. Witamy, panie redaktorze.
Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu.
Z Warszawy dodam. I Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Kłaniam się nisko.
Studio Polityka.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas spotkania Campus Polska Przyszłości stwierdził, że w Polsce powinno się zmniejszyć liczbę szpitali. Natomiast Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, wspomniał o opiłowywaniu katolików.
To jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy, musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni.
16 szpitali na 5 milionów. To w Polsce powinno być 130 około na 40 milionów, a jest prawie 1000. Bez ludzi, bez sprzętu i jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie.
Również podczas kampusu padło pytanie do Leszka Balcerowicza. Młody chłopak wspomniał jego wypowiedź w kontekście Polskiego Ładu, że nie można wprowadzać zmian bez konsultacji z ludźmi, bo to jest plucie ludziom w twarz. Zapytał Balcerowicza, czy jego zmiany nie były takim napluciem.
To jest proza obraza, ale na czym polega tutaj olbrzymi głupi błąd? Porównywanie sytuacji nieporównywalnych.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział na Westerplatte podczas obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, że agresja Niemiec na nasz kraj była zaplanowaną eksterminacją narodu polskiego. Premier podkreślił także, że Niemcy prowadzili operację gospodarczego zniszczenia Polski.
Zaboru mienia, zaboru depozytów na rachunkach bankowych Polaków, którzy wtedy stracili swoje oszczędności. Zaboru towarów, kradzieży fabryk. To był rabunek na masową skalę. Rabunek i zniszczenia, które nigdy nie zostały skompensowane.
W Wieluniu o 4:40 upamiętniono 82. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Tam spadły pierwsze bomby trwającej 6 lat wojny. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że w Wieluniu rozpoczęła się wojna inna niż wszystkie, wbrew wojennym zasadom.
W masę ludzką rzucali bomby. Nie w wojsko, w ludzi zgromadzonych na rynku i na ulicach, w szpital w pierwszej kolejności, na którym był wielki znak Czerwonego Krzyża. Nie mogli się pomylić. To był akt terroru. To nie była zwykła wojna. To było od samego początku złamanie wszelkich wojennych zasad, które wówczas i do dzisiaj obowiązują.
Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, powiedział, że stan wyjątkowy wprowadzony w części województw podlaskiego i lubelskiego zapewni bezpieczeństwo Polsce i Unii Europejskiej. Wiceminister sprawiedliwości zapewnił też, że podczas obowiązywania stanu wyjątkowego organy państwa będą funkcjonowały tak jak do tej pory.
Państwo musi zapewnić bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania. Właśnie w tym celu ten stan wyjątkowy jest wprowadzany, żeby wszystkie odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa granic, służby oraz instytucje mogły w niezakłócony sposób wykonywać swoje obowiązki, zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom tych terenów, które są objęte tym stanem wyjątkowym, jak i również mieszkańcom całej Polski, a wręcz Unii Europejskiej.
Studio Polityka.
Mamy stan wyjątkowy na granicy z Białorusią i od tego zaczniemy nasze rozmowy dzisiejsze w Studiu Polityka na temat tego, co się dzieje między innymi na granicy, co się dzieje w związku z tym w Polsce, co się dzieje z partiami politycznymi, z politykami, bo tutaj mamy różne reakcje na te wydarzenia na granicy białoruskiej.
Jak to, co się dzieje? Wojna
co
z
się
polskim
dzieje?
Państwem.
Wojna z polskim państwem, o wojnie hybrydowej z Unią Europejską, z Polską, no mówią urzędnicy Unii Europejskiej. To słyszymy. Mamy opozycję, która uważa jednak, że różne zachowania władz, czyli między innymi wprowadzanie tego stanu wyjątkowego, no to wcale nie są potrzebne. Panowie, czy ten stan wyjątkowy jest potrzebny na granicy z Białorusią? Mamy za kilka dni początek również manewrów Zapad 2021. To potężne manewry rosyjsko-białoruskie. Może być różnie. NATO i Parlament Europejski przestrzega przed tym, że może dojść do naruszeń granicy państw sojuszu, czyli może chodzić tutaj zarówno o Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię nawet. No to pierwsze pytanie właśnie, czy ten stan w tym kontekście między innymi tych manewrów jest potrzebny i może gościnnie nasz redaktor z Warszawy, pan Krzysztof Świątek.
No, stan wyjątkowy w obliczu tych okoliczności, o których mówił pan redaktor, jest absolutnie uzasadniony. Jest wręcz krokiem nieodzownym. No, wczoraj Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie alarmował, powołując się na informatora z kwatery głównej NATO, że Pakt Północnoatlantycki spodziewa się wtargnięcia w głąb terytorium Litwy na kilka kilometrów podczas tych ćwiczeń Zapad 21. Także rzecznik rządu, minister Piotr Miller, wskazywał na to, że rząd polski obawia się tego, że mogą być takie zagubione oddziały, jacyś zagubieni żołnierze, którzy potem powiedzą, że niewłaściwie się przegrupowali albo niewłaściwie wykonali polecenia podczas tych manewrów i może dojść do próby naruszenia także granicy polsko-białoruskiej. No tutaj to już nie są przelewki, to nie są zabawy z bieganiem pana posła Sterczewskiego w stylu ucieczek Benego Hilla, bo tak to wyglądało, z wykoprytnięciem się na trawę. To nie są tego typu zabawy. Mówimy o naruszeniu terytorium Paktu Północnoatlantyckiego. Litwa jest w NATO, Polska jest w NATO i ja to nawet bym się spodziewał tego, żeby teraz nastąpił nadzwyczajny szczyt NATO. Być może udałoby się udaremnić jeszcze pewnego rodzaju poczynania, które są zapewne z inspiracji Władimira Putina realizowane przez Aleksandra Łukaszenkę. No, mamy taką sytuację niestety, że z dosyć kiepskim, powiedziałbym, przywództwem w tej chwili Stanów Zjednoczonych, no bo wydaje się, że Stany Zjednoczone jakoś nie reagują, a przecież to są zagrożenia realne, to są prowokacje, to są właśnie działania hybrydowe, które mają spowodować destabilizację w krajach, pewnie i w republikach bałtyckich. Tutaj na razie, jak rozumiem, jest Litwa zagrożona. Litwa, Łotwa wprowadziły już stan wyjątkowy, Polska do tego grona dołącza i słusznie. I teraz sytuacja oczywiście z tymi sztucznymi migrantami, bo jak wiemy, no, są transportowani głównie z Iraku przez reżim Łukaszenki. Schodzi trochę na plan dalszy, chociaż oczywiście jest elementem tej układanki. No pytanie właśnie o to, jaki jest cel, bo za chwilę oczywiście, gdyby doszło do próby naruszenia tego terytorium NATO, to pewnie Władimir Putin się tutaj może pojawić jako ten, który powie, że no to bez jego wiedzy, że będzie starał się tutaj być jakimś rozjemcą, albo nawet jeszcze będzie powstrzymywał Łukaszenkę, który zresztą jest od niego w pełni uzależniony. No jest problem. No, widzimy, jakie jest przywództwo Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę ewakuację wojsk, czy w ogóle ludności, cywili z Afganistanu. No, dochodzi do zamachu terrorystycznego, w którym ginie kilkunastu amerykańskich żołnierzy. No, sytuacja, do której w ogóle nie miało prawa dojść. I mamy taką sytuację, w której trzeba pytać o także bezpieczeństwo Polski. No, przecież co mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński? Mówił o tym, że najpierw Gruzja, Ukraina, a potem przyjdzie czas na Republiki Bałtyckie i być może Polskę.
No, to, czy polski rząd, właśnie jednym czy z tych polski, krajów. Czy polski rząd powinien oficjalnie wystąpić z taką inicjatywą o zwołanie szczytu NATO, takiego nadzwyczajnego, jak pan powiedział?
Ja uważam, że jak najbardziej tak. Jeżeli te informacje, no zakładam, że są wiarygodne, bo tak poważna gazeta jak Dziennik Gazeta Prawna publikuje na pierwszej stronie, powołując się na właśnie informacje z kwatery głównej NATO. Myślę, że tak, no zwłaszcza, że nawet polscy europosłowie, jak chociażby profesor Zdzisław Krasnodębski, który na antenie radiowej Jedynki mówił, że on nie mówił jakoś poprawnie politycznie. Powiedział, że on jest zaniepokojony aktualną sytuacją i nie jest taki pewny co do uruchomienia artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli reakcji zwrotnej na zagrożenie jednego z krajów NATO, gdyby to dotyczyło w tej chwili na przykład Polski. Nie jest taki spokojny. Skoro nie jesteśmy spokojni, to myślę, że taki nadzwyczajny szczyt byłby pewnym też pokazem siły tego, że NATO nie jest bierne. Ale no pytanie właśnie o przywództwo paktu, czyli także przywództwo amerykańskie.
Andrzej Potocki, czy NATO zwoła taki nadzwyczajny szczyt, czy do tego nie dojdzie?
moim zdaniem tutaj powinno na to zwołać taki szczyt i to w miarę jak najszybciej. No, zobaczymy, jak będą rozkręcały się te manewry Zapad, ale w każdym razie sytuacja wydaje się być bardzo poważna. No, takich napięć nie mieliśmy od czasów II wojny światowej na naszej wschodniej granicy i tej sytuacji nie można lekceważyć. Jesteśmy w pakcie NATO, który to pakt jest jedyny jak na razie zdolny do odparcia tego typu agresywnych zachowań Rosji i tutaj rzeczywiście sytuacja powoli dochodzi do, jak mówili Rzymianie, do trzeciego szeregu, czyli do Tyjarys. To jest raz. Dwa, wracając jeszcze tutaj do wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, on moim zdaniem został wprowadzony troszeczkę za późno. Nie uniknęliśmy występów opozycji, przedstawicieli części, powiedzmy, opozycji, którzy na tej granicy urządzali sobie szopki i nie to jest, nie tyle jest problemem bieg a la Benny Hill posła Sterczewskiego, czy też który skończył się w efekcie demontażem.
Siniakiem,
tak, ale nie, no, następnym etapem był demontaż, próba demontażu tego muru, w której wzięły udział takie postaci jak Bartosz Kramek, jak znany pułkownik z czasów komunistycznych, taki przykład, tutaj nie obawiam się w przypadku jego osoby użyć sformułowania, bo to był klasyczny wzór takiego komunistycznego trepa, który jeszcze na występach przed warszawskim parlamentem bronił uposażeń dla katów z UB i dla przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa. I zachodzi tutaj cienka granica. Zauważmy, Litwa i Łotwa nie ma takiej opozycji, która by się w ten sposób niebezpiecznie zachowywała, bo de facto co oni robią? Oni podżyrowują, opozycja plus media, dodajmy do tego dziennikarze, podżyrowują propagandowe zachowania i prowokacje pana Łukaszenki. I tutaj nie ma dwóch zdań. No, to jest proste jak budowa cepa. Natomiast na Litwie i na Łotwie takich sytuacji nie było. Tam społeczeństwo jest zgodne i wystraszone, bowiem przeżyło 50 lat okupacji sowieckiej i tamten stan wojenny wprowadzono wcześniej. Natomiast u nas trochę to długo trwało. Doszło do tych niepotrzebnych przepychanek na granicy, a de facto do poważnej kłótni pomiędzy opozycją a partią rządzącą w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Oczywiście dziennikarze sprzyjający opozycji bagatelizują te zagrożenie. To jest klasyczna linia, która została przyjęta przez propagandę antyrządową i ona, ta linia, wpisuje się propagandowa w propagandę Łukaszenki, w prowokacje Łukaszenki i Kremla, nazwijmy po imieniu, no Kremla w końcu. Właśnie w tej chwili, jak podaje rosyjski Komiersant, jest podpisywanych pomiędzy Federacją Rosyjską a Białorusią 28 umów integracyjnych. Tam jest jeszcze background, mianowicie Białoruś coraz bardziej jest skłaniana przez Rosję. Ma powstać baza na terenie Białorusi. W Grodnie będą stacjonowały rakiety S-400. Tutaj nie ma, proszę państwa, żartów. Tu jest sprawa bardzo poważna i wszelkie zadymy na granicach, organizowane czy też to w imieniu nienawidzę PiSu bardziej niż swojego kraju, czy też na przykład jakieś ideologiczne zachowania a la Soros pod tytułem musimy koniecznie pomóc tym biednym emigrantom, chociaż ci imigranci nie są na terenie Polski, tylko na terenie Białorusi, czy też, bo tego,
bardzo
do tego zmierzam.
Grunt, to jest bardzo, bardzo przemyślana, tak, narracja tam... i ma bardzo wielu zwolenników, nawet są sondaże oczywiście, że większość Polaków jakby sprzeciwia się przyjmowaniu w ogóle imigrantów, ale te grupy, które bardzo są, jakby wspierają totalną opozycję, one przyjmują tę narrację bez mrugnięcia okiem. Czy to się zmieni?
I tutaj jest jeszcze jeden problem, mianowicie nie wiadomo, gdzie przebiega ta cienka granica pomiędzy zachowaniem ideologicznym opozycji antyrządowym, a de facto rosyjską agenturą, bo to już jest, te zachowania są nacechowane ewidentnym, prawie że ewidentnym zachowaniem rosyjskich służb specjalnych.
To na to pytanie postara się odpowiedzieć Jarosław Popek jeszcze krótko i przejdziemy do następnego bardzo ciekawego tematu.
Znaczy może niekoniecznie odpowiem na to pytanie, natomiast powiem, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo przecież słyszymy właśnie o tych ćwiczeniach wspomnianych przez panów redaktorów, ćwiczeniach Zapad, w których ma wziąć udział nawet 300 tysięcy rosyjskich.
200-300, tak.
Rosyjskich żołnierzy. Oni są oczywiście podzieleni na pewne takie podgrupy, powiem kolokwialnie, bo gdyby to były ćwiczenia na taką liczbę żołnierzy, musiałby tam być jakiś wysłannik NATO czy obserwatorzy NATO, a teraz zostało to tak podzielone, że tych obserwatorów nie będzie, bo te wszystkie umowy międzynarodowe, wojskowe nie mówią o tym, żeby ci obserwatorzy byli tam potrzebni, więc to jest taki dziwny zbieg okoliczności. Z jednej strony mamy właśnie tą wojnę hybrydową, graniczną z Polską, Litwą, Łotwą czy Estonią, a z drugiej strony właśnie zaczynają się ogromne rosyjskie manewry, czyli manewry kraju, który nie sprzyja żadnemu z tych wymienionych krajów.
Krótko jeszcze ostatnie słowo w tym temacie, Andrzej Potocki.
Według danych wywiadu w scenariuszu ćwiczeń Zapad brany jest również wariant właśnie taki z imigrantami. I trudno jest powiedzieć, bowiem tak, nie mamy dokładnych danych, ale wiele na to wskazuje, że cała operacja KGB białoruskiego sterowana przez FSB z Kremla jest właśnie pierwszym elementem tych ćwiczeń Zapad, które nie wiadomo do czego jeszcze mogą doprowadzić.
Jeszcze jedna okoliczność, dlatego że rzecznik rządu, przecież minister Miller podawał, że wedle danych, którymi rząd dysponuje, jest przy granicy, czy w ogóle już na terytorium Białorusi, szerzej, na terytorium Białorusi jest około 10 tysięcy tak zwanych migrantów sprowadzonych przez reżim Łukaszenki. Teraz wyobraźmy sobie, to są ludzie kompletnie przecież nieskontrolowani, bo trudno zakładać, że reżim Łukaszenki ich skontrolował. I teraz czemu służą działania opozycji? Znaczy, zdejmijmy te zasieki z granicy i przepuśćmy te 10 tysięcy, bo przecież to za chwilę byłoby te 10 tysięcy, żeby wniknęli na polskie terytorium. Wśród nich zapewne członkowie Państwa Islamskiego, bo to przecież spokojnie można by zakładać. I co? Przecież mamy potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
Jarosław Popek, jeszcze słowo?
No przecież widzimy, że nowe sposoby wojny, nowe sposoby działań militarnych widzieliśmy chociażby na Krymie. Przecież kto z nas jeszcze kilkanaście lat temu słyszał o zielonych ludzikach, które nagle się pojawiły na Ukrainie, więc teraz istotnie jest takie zagrożenie, że imigranci mogą stać się narzędziem w nowej wersji wojny hybrydowej którą realizuje Władimir Putin.
Szef MSWiA mówi, polski szef MSWiA Mariusz Kamiński mówi, bronimy granicy Polski i Unii Europejskiej. Tutaj abstrahuję, już będzie głosowanie w Sejmie, bo to rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego może zostać odrzucone oczywiście przez Sejm, może być przegłosowane i pewnie tak będzie, zobaczymy, będziemy obserwować, bo tam większość...
Minister Kamiński jeszcze jedno ładne sformułowanie warte odnotowania wypowiedział na konferencji prasowej, że działania będą podejmowane w tym stan wyjątkowy, niezależnie, tutaj cytat, od stopnia intelektualnego ogarniania rzeczywistości przez niektórych
przedstawicieli. To bardzo ładny cytat, ja właśnie widzę ten cytat również przed sobą, ale do czego zmierzam, do innej sprawy, bo chronimy granice Unii Europejskiej, a wczoraj pojawiła się taka informacja, że Unia Europejska może nam nie wypłacić 57 miliardów euro w związku z tym, że rzekomo oczywiście nie przestrzegamy praworządności. Czy to jest przypadek, że to w takim momencie pojawia się taka informacja? Jest to informacja nieoficjalna oczywiście. Później jest dementowana przez Komisję Europejską, przez polskich polityków również. No ale Donald Tusk na przykład bazując na tej informacji, chyba że wiedział wcześniej, publikuje oświadczenie w mediach społecznościowych i właśnie mówiąc, że Komisja Europejska nie wypłaci Polsce miliardów euro, bo PiS niszczy polską praworządność i europejski ład prawny. Krzysztof Świątek, jak to odczytywać, te pohukiwania, puszczanie balonów, ale widzę, że chyba po przerwie reklamowej na to pytanie pan redaktor Świątek zacznie odpowiadać, tak więc zapraszam na przerwę reklamową.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Witam w drugiej części audycji. Są z nami Jarosław Popek, Radio Gdańsk, który za chwilę wkroczy do akcji i będzie zadawał bardzo trudne pytania naszym rozmówcom. Witamy Krzysztofa Świątka.
Witam ponownie.
I Andrzeja Potockiego.
Również witam.
Pierwszą część skończyliśmy na temacie, który pojawił się wczoraj, nieoficjalnie oczywiście, a jak piszą portale informacyjne, sytuację właśnie związaną z tym, że Komisja Europejska rzekomo ma wstrzymać przekazanie Polsce 57 miliardów euro, sytuację wykorzystuje Donald Tusk. Bardzo spodobała się ta informacja opozycji. Czy tutaj ta informacja, która właśnie się pojawiła, nieoficjalna, właśnie którą dementował rzecznik Komisji Europejskiej, czy ta informacja pojawia się przypadkowo, czy też nieprzypadkowo w związku z takimi wydarzeniami? Czy można łączyć ją z takimi wydarzeniami jak kryzys na granicach wschodnich? Krzysztof Świątek.
Jest takie powiedzenie, że przypadków nie ma, są tylko znaki, więc ja w przypadki nie wierzę. Zresztą my w wielu audycjach publicystycznych, także tutaj w gronie panów redaktorów, rozmawialiśmy o takim oto scenariuszu, że powrót Donalda Tuska może być związany z próbą wstrzymywania, żeby nie powiedzieć w przyszłości, być może cięcia częściowego na przykład, czy prób cięcia środków z Krajowego Planu Odbudowy. No, na razie mamy to ogłoszone przez komisarza do spraw gospodarki Gentiloniego wstrzymanie, chociaż jest, tak jak mówił pan redaktor Kubiak, dementowane to przez oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, że rozmowy z polskim rządem dalej się toczą, no ale jest ta presja wywierana, bo przecież ten komisarz powiedział o tym, że to ma być związane z pytaniem premiera do Trybunału Konstytucyjnego co do uznania wyższości konstytucji nad prawem unijnym, co zresztą polska konstytucja...
O co toczy się wojna i czy to jest taki etap już bardzo zaawansowany tej wojny?
O co toczy się wojna? Znaczy w szerszym planie, bo tu jest oczywiście presja wywierana głównie na Polskę i na Węgry, tak? Czyli dwa kraje mają wstrzymywane te środki. No, w szerszym planie ta wojna się toczy przede wszystkim o przyszły kształt Unii Europejskiej. Ja to tak widzę, taką tezę publicystyczną postawię, to znaczy o to, czy ma być budowane państwo federacyjne z bardzo szerokimi kompetencjami, czego przecież część polityków, na przykład niemieckich, nie ukrywa, że takie ma aspiracje. Oczywiście w Niemczech za chwilę zmiana władzy, więc może się to wszystko, te klocki się mogą pozmieniać. Miejmy nadzieję, że nowy kanclerz Niemiec da nam szansę też na nowe otwarcie w relacjach i Polska Niemcy i Polska Unia Europejska. Natomiast no jest, to są elity europejskie, do tego dążą. I to jest pierwszy punkt oporu zarówno Polski i Węgier, które chcą zachowania kompetencji suwerennych państw członkowskich. Europy narodów, Europy ojczyzn, a nie superpaństwa, Europy ojczyzny. I to jest pierwszy punkt sporu. Drugi punkt sporu to jest kwestie ideologiczne. Tutaj i Polska i Węgry. Przecież Węgry ostatnio też były napiętnowane za ustawę o ochronie dzieci. Niezgoda na ideologię gender, niezgoda na to, żeby tacy edukatorzy przychodzili do szkół, którzy wmawiają na przykład nastolatkom, że muszą dokonać transpozycji płci. I rodzi to dramaty osobiste, bo ta transpozycja płci bez wiedzy rodziców, często w krajach zachodnich dokonywana, prowadzi na przykład w konsekwencji do samobójstw tych młodych ludzi. No to jest niezgoda na ideologię gender. To jest właśnie też drugi punkt sporu i w ogóle na rugowanie też wpływu chrześcijaństwa w Europie, na to, żeby Europa nie wracała do korzeni. No tutaj Węgry i Polska stawiają sprawy jednoznacznie i to jest też druga oś sporu. A trzecia, no to są sprawy klimatyczne, czyli sprawy także ekonomiczne, finansowe, no bo przecież ten słynny program Fransa Timmermansa Fit for 55, no to przecież jest jakieś szaleństwo ekologiczne i tutaj i Polska też ma zastrzeżenia do tego i chce przynajmniej wydłużenia okresu dochodzenia do tych różnych rozwiązań, a tutaj niektórzy już próbują przyspieszać, więc... A dodatkowo oczywiście, no to są konserwatywne rządy, no to właśnie ta druga płaszczyzna sporu jest istotna i chodzi o to, żeby te rządy oddały władzę. No to o to chodzi w tym sporze. No to nie jest przypadek, że akurat dotyczy to Polski i Węgier, no bo one właśnie też z uwagi na te kwestie ideologiczne stawiają tutaj opór, więc z punktu widzenia tych elit takiego jakiegoś supercentrum Unii Europejskiej ze stolicą w Berlinie, najlepiej by było, żeby władza w Polsce się zmieniła i na przykład opóźnienie wdrożenia tego Krajowego Planu Odbudowy. Przecież Polska ma przygotowane projekty infrastrukturalne, mówił o tym premier. Chodzi o to, żeby uruchomić, odbudować, odbić się gospodarczo. Polska i tak dosyć gładko przeszła na razie przez ten kryzys, ale nie wiadomo, jaka jest przyszłość, jaka jest perspektywa na następne miesiące. Chodzi o to, żeby odbudować. Może się coś utrudni, może się pogorszy sytuacja gospodarcza, może to wpłynie na nastroje społeczne, może to wpłynie na wybory. No tak to trzeba patrzeć, moim zdaniem.
A jak patrzy na to Andrzej Potocki? Czy to podziela zdanie pana redaktora Świątka, czy widzi jeszcze jakiś aspekt tej sytuacji?
Ja zgadzam absolutnie z redaktorem Świątkiem w jego analizie tejże sytuacji. Natomiast chciałbym tylko dodać, a w zasadzie... Tak,
komu zależy, panie redaktorze? Może czy tutaj się kryje faktycznie Donald Tusk i pomagają mu unijni biurokraci i w tym, żeby to zrobić, żeby te fundusze wstrzymać?
Niewątpliwie.
To też są nasze pieniądze, przypomnijmy, bo...
No płacimy no 20 miliardów rocznie. Tak. Na Unię Europejską w ramach
składek. To jest 57 składek. Miliardów, tak? Chodzi, tak, 34 miliardy to tanie kredyty. Rozumiem, że ratami będziemy również obciążeni, jeśli nawet tych pieniędzy nie dostaniemy. No i składka. To sami możemy sobie wziąć kredyty i składki i nie dawać na przykład Unii. Czy taki odwet strony polskiej jest możliwy według pana redaktora?
To już tak daleko trudno tutaj sięgać. W każdym razie na razie jesteśmy na etapie tego odpowiedzi na pytanie, czy te środki dostaniemy, czy ich nie dostaniemy. Bo jeżeli nie dostaniemy tych środków, to będzie nie dość, że pogwałcenie traktatów, to jeszcze pogwałcenie umów, które zawarł premier Mazowiecki w lipcu ubiegłego roku, ustalając warunki
Morawiecki.
Ale to często się nam myli.
Tak, tak. Już myślałem o czym innym i tak z automatu.
Nic się stało, Polacy.
Czasem się zdarza. W każdym razie na tym etapie jesteśmy. Czy te środki otrzymamy, czy nie. Niewątpliwie istnieje korelacja pomiędzy zachowaniami Donalda Tuska tutaj w Polsce, a na przykład teoretycznie niekontrolowaną wypowiedzią komisarza Gemelli, który wyszedł przed szereg i już oświadczył, że Polska tych pieniędzy nie dostanie, o ile nie zostaną spełnione te warunki według Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, tak zwanej praworządności. A natomiast przypomnijmy, że w lipcowych rokowaniach w ubiegłym roku ustaliliśmy, że praworządność w tym kontekście sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że chodzi o to, czy te środki będą właściwie wydawane, a nie sprzeniewierzone. Czy powiedzmy sobie, jakaś część ich będzie sprzeniewierzona. I to jest to praworządność w kontekście tych rozmów, a nie żadna praworządność pozatraktatowa dotycząca uregulowań naszych wewnętrznych spraw prawnych, wymiaru reformy sprawiedliwości, czy też prymatu naszej konstytucji nad prawem unijnym. Uderzenie jest tutaj jasne. Unia Europejska uderza w prymat, bo to jest sprawa numer jeden, prawa wewnętrznego, które jest zawarte w Konstytucji jako podległego prawu unijnemu, bo wtedy dopiero będzie można narzucać swoją agendę. Dodajmy jeszcze do tego, co właśnie chciałem na początku wypowiedzi uwypuklić, że za koncepcją federacyjną Europy optują Niemcy, bowiem Niemcy są najsilniejszym krajem Unii Europejskiej, co zresztą widać było tutaj w postawie prezydenta Joe Bidena, który nastawia na Niemcy. Natomiast i tutaj Niemcy wykorzystują tę sytuację najsilniejszego gracza w Unii, żeby sprowadzić Polskę i Węgry do tak zwanego pionu. I mówiąc krótko, czy decyzja, o to idzie spór.
Panowie, ale czy decyzja już zapadła? Bo mamy bardzo ciekawe i zastanawiające słowa, jeśli chodzi o fundusze, wypowiedziane przez Elżbietę Bieńkowską, byłego komisarza, byłą współpracowniczkę,
to samo,
czy obecną
Tusk.
Współpracowniczkę, rozumiem, Donalda Tuska, a powiedziała tak, podczas imprezy Campus Polska Przyszłości: Unia teraz nie ma wyjścia, logicznie patrząc musi nałożyć dzienne kary finansowe albo wstrzymać finansowanie. To jest okropne, co mówię o naszym kraju. Unia Europejska musi nałożyć na Polskę kary lub wstrzymać finansowanie naszego kraju. To są Jarosław Popek właśnie tutaj chce skomentować to słowo, proszę bardzo.
Komisarz Gentiloni mówi: nie ma wątpliwości, że postawa Komisji Europejskiej wobec polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest postawą współpracy, czyli to jest zupełnie inny punkt widzenia, więc patrzymy na to w bardzo prosty sposób.
Ale może
sposób.
Pani Elżbieta Wieńkowska wie więcej.
Opozycji, nie, pewnie nic więcej nie wie, natomiast opozycji zależy na tym, żeby ta dyskusja na temat pieniędzy i ewentualne wstrzymanie czy zmniejszenie finansowania dla Polski zostało, bo to jest tak naprawdę jedyna szansa dla opozycji, żeby ewentualnie móc myśleć o powrocie do władzy.
No notowania Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu rosną. Również rosną notowania.
Z powodu tego, co się dzieje na granicy i jak reaguje polski rząd.
No nie tylko, także kampus też do tego
kampus
się
Polska chyba też się przysłużył. Właśnie to za chwileczkę porozmawiamy na ten temat i myślę, że właściwie jesteśmy już przy tym kampusie, no a tam były tak poważne deklaracje, takie poważne deklaracje padały, to może już zostajemy na kampusie Polska Przyszłości. Czy to faktycznie będzie kampus Polska Przyszłości? No bo słyszeliśmy tam bardzo ciekawe zapowiedzi, między innymi opiłowywania katolików. Sławomir Nitras w bardzo luźnej atmosferze wypowiadał się na temat tego, jak chyba walczyć z katolikami, już nie z kościołem, a z katolikami. No i cytat ze Sławomira Nitrasa. Musimy was spiłować z pewnych przywilejów, dlatego że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś zmieni. Tak uważam, oznajmił główny organizator kampusu Polska Przyszłości. Krzysztof Świątek, co to oznacza według pana redaktora? Czy to są zręby może takiego prawdziwego już programu Platformy Obywatelskiej? Czy to jest, oczywiście to stanowisko, z tego stanowiska wielu polityków od tego stanowiska Platformy Obywatelskiej odchodziło, jakby nie podzielało go, czy to nie jest faktycznie taka postawa i taki plan, żeby na każdym kroku walczyć z katolikami? Tam mieliśmy jeszcze wypowiedzi Tomasza Grodzkiego o likwidacji szpitali, tutaj słyszeliśmy na początku audycji, mieliśmy deklarację legalizacji związków partnerskich. Czy tutaj wykluły się zręby programu Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej? Krzysztof Świątek.
Myślę, że tak, że to jest trafna intuicja pana redaktora. No, domagaliśmy się w wielu dyskusjach publicystycznych programu, spójnego programu, czy jakiegoś konkretnego programu Platformy. No i te zręby właśnie jest. Mamy. No, usłyszeliśmy na tym spotkaniu Kampus Polska Przyszłości. No, uważam, że jeżeli Platforma Obywatelska przejmie władzę, to właśnie te zapowiedzi będą realizowane. Swoją drogą, no, zacznę od tej wypowiedzi o szpitalach. Raczej praktyka w Polsce jest taka, że jeżeli ktoś zapowiada likwidację albo komercjalizację, innymi słowy prywatyzację szpitali, to przegrywa najczęściej wybory, więc to by było akurat niekorzystna zapowiedź dla Platformy. Natomiast no, wypowiedź marszałka Grodzkiego, jako zresztą wieloletniego praktykującego lekarza, zresztą szefa w ogóle kliniki zdrowotnej, jest zdumiewająca, dlatego że no, do czego ma prowadzić ograniczenie, czy likwidacja 80% szpitali publicznych w Polsce, zresztą bardzo często też samorządowych, bo przecież one nie są wszystkie państwowe. No to będzie oznaczało, że wydłuży się dystans pomiędzy z pacjentem, a najbliższym szpitalem. Ja pamiętam, jak byłem na strajku głodowym, no to już na pewno kilka lat temu, albo nawet jeszcze może nawet z 10 lat temu na strajku, w każdym razie to było w okresie rządów Platformy, w obronie szpitala w Starachowicach, gdzie ten personel, który protestował, zresztą szpital dosyć duży, oni podnosili bardzo ważny argument, że jeżeli ten szpital w Starachowicach przestanie istnieć, to trzeba będzie kilkadziesiąt kilometrów dojeżdżać z najpilniejszymi sprawami. No przecież to są sprawy takie na przykład jak rodzące kobiety. To są ludzie, którzy mają zawał serca. A jeżeli oni mają jechać kilkadziesiąt, jeżeli człowiek z zawałem ma jechać kilkadziesiąt kilometrów, to on może nie być wieziony, to on może nie dojechać, tak? I to jest dostępność w ogóle usług zdrowotnych, także lekarzy, specjalistów, tak? W tych szpitalach, bo to przecież często nie są tylko stacjonarne placówki, ale tam są także placówki specjalistyczne. Jak rozumiem, marszałek Grodzki do takiego scenariusza zmierza. Jak przypuszczam też, tutaj znowu stawiam tezę, to jest hipotezę. Jak rozumiem, tu chodzi także o prywatyzację, no bo przecież co, no to nie będzie chyba tak, że będą podkładane ładunki wybuchowe, będą te szpitale istniejące niszczone i gruz wywieziony i zaorane pole i tam, nie wiem, stawiane apartamentowce. Raczej sądzę, że tutaj część tych placówek dobrze wyposażonych będzie przejmowana przez jakieś spółki prywatne, czyli wraca temat prywatyzacji. Jeżeli chodzi natomiast o wypowiedź Sławomira Nitrasa, ona mnie o tyle nie zaskakuje, że przecież jest już wyraźny skręt w lewo Platformę. No, Platforma poparła aborcję na życzenie, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych. Donald Tusk zapowiada związki partnerskie. Jest wsparcie dla ideologii LGBT i to przecież chociażby i w Gdańsku.
Prezydent Dulkiewicz chce udzielić, dorosła do tego, żeby
dodajmy katolicka prezydent, bo ona zawsze to podkreśla.
Zresztą Sławomir
Nitras powiedział, też tłumaczony przez Rafała Trzaskowskiego, że mówił to z troską jako katolik, z troską o innych katolików. Ja dziękuję za taką troskę.
Jak w tej anegdocie, przepraszam, że wejdę w słowo.
Andrzej Potocki?
Kapitana Klossa, kiedy przesłuchiwany, kiedy gestapowiec pyta się przesłuchiwany, jak pana zdrowie? O moje zdrowie zatroszczyli się już pana znajomi z gestapu.
No tak, no więc ja tylko powiem, że mnie to nie zaskakuje, no bo Platforma Obywatelska jest już partią lewicową światopoglądowo. Niektórzy nawet powiedzieli, że lewacką, więc to, że będzie...
To są bardzo twarde słowa.
Znaczy nie, no to nie są twarde, to jest konstatacja faktów. No, dżentelmeni o faktach nie dyskutują, mogą je skonstatować. No właśnie konstatuje fakt. I teraz jeszcze dochodzi element antyklerykalny zapowiedziany przez Sławomira Nitrasa.
No właśnie, Andrzej Potocki, co ciekawego usłyszał na kampusie Polska, bo słyszeliśmy jeszcze słowa Leszka Balcerowicza, przepychanie się z młodzieżą, która pytała, czy jego reformy z początku lat 90. to nie było plucie ludziom w twarz, bo tutaj odniesienie było do Polskiego Ładu.
Też była mowa
o pręgierzu, ostawianiu dziennikarzy. Tak. Rozumiem, że Andrzej Potocki będzie na tym pręgierzu. Tak? Pod tym pręgierzem wszyscy będziemy?
Wszyscy razem będziemy.
No i tam ta młodzież,
tego, kto pierwszy.
Ja myślę, że chyba ten chłopiec na kampusie Polska, który pytał o reformy Leszka Balcerowicza, chyba też będzie pod tym pręgierzem.
No pytanie takie, kto będzie ten pręgierz obsługiwał. Właśnie, tak.
No Leszek Balcerowicz chyba, czy nie?
No nie, on...
Z Sławomirem Nietrasem, a
za słabe mięśnie ma, żeby obsługiwać na przykład bykowiec, czy coś takiego, co się tam w pręgierzu używa. On nie te lata. To musi być ktoś młody właśnie. I tu jest problem, bo żeby to dyskutować.
Czy jest Rafał Trzaskowski?
No ten mógłby obsługiwać pręgierz. Tak. Ten mógłby.
A w Gdańsku kto taki pręgierz mógłby obsługiwać? Jak już rozmawiamy o obsłudze tego pręgierza.
Mnie by pasował na przykład Grzelak. To.
Lista jest na pewno długa.
Lista jest długa, no dobrze. To na razie nie ona będzie w ukryciu. Andrzej Potocki kontynuuje.
W każdym razie,
na kampusie?
Generalnie tu panowie wyłapali wszystkie te takie podstawowe punkty tego kampusu. Natomiast się chciałem tylko...
Będzie jeszcze jakaś bomba zaraz.
Ja bym to tak reasumował. Powiedziałbym, że właśnie tutaj kampus pokazał prawdziwą twarz Platformy Obywatelskiej i ich rzeczywiste dążenia, ich marzenia, co się stanie, kiedy oni przejmą władzę. No i tutaj skóra cierpnie na plecach. To się zresztą, jak widać, bo sam kampus, pomijając te drastyczne wypowiedzi, to sam kampus był generalnie nudny i generalnie nic tam się takiego ciekawego nie mówiło. To był zestaw ogólników, kadzenia sobie. Tusk kadził Trzaskowskiemu.
Leszek Balcerowicz nie kadził młodzieży.
A Leszek Balcerowicz nie kadził.
Natarł ostro.
Natarł ostro. Zakończył tą wypowiedź właśnie.
Leszek Balcerowicz nie kadził, tylko był okadzany.
Bo nazwany został też
samym Bogiem.
Samym Bogiem.
Z dużego S i przez duże B pisane. Także Platforma Obywatelska te kultowe, wyznaniowe historyjki pod tytułem Łagiewniki zastąpiła sobie i Tuska ołtarzyk, pamiętamy, zastąpiła właśnie
znikający,
tak, zastąpiła teraz nowym Bogiem, nowym wyznaniem Leszka, właśnie Leszek Balcerowicz jest nim. Także to takie wnioski z tego kampusu płyną. Jednym słowem klapa, co pokazują zresztą sondaże.
Oczywiście Wstrzymano transmisję wideo w pewnym momencie, bo
nie
chyba...
Nie wiem, czy panowie założyliście,
Sławomir, że... Nie chciano powtórki Sławomira Nitrasa i chyba Leszka Balcerowicza. To też o czymś świadczy.
No tak. Niewątpliwie sprawy zaszły tam zbyt daleko. Się w końcu zorientowali panowie z Platformy, PR-owcy, że notowania lecą na łeb na szyję. Zauważcie, według sondażu dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej, które trudno jest posądzić o sprzyjanie PiS-owi, PiS ma 37,4 w tej chwili. chwili. A Platforma owszem też ma zwyżkę, ale to jest kosztem Hołowni. Czyli dalej to jest granie na interes Prawa i Sprawiedliwości. Takich wysokich notowań Prawo i Sprawiedliwość nie miało już, można powiedzieć, od ładnych kilku miesięcy.
Jeszcze o kampusie. Jarosław Popek ma jakąś bombę z kampusu.
No nie bombę z kampusu, tylko zapominamy o jednej rzeczy, bo ja zacytuję teraz notkę informacyjną dotyczącą kampusu właśnie z ich strony internetowej, że Kampus Polska Przyszłości to przestrzeń dialogu i spotkań stworzona dla aktywnych młodych ludzi. I drugie zdanie, zapraszamy wszystkich, którym zależy na przyszłości Polski, niezależnie od doświadczenia, poglądów czy pochodzenia. Więc pierwsze, nie zapraszamy wszystkich, tylko zapraszamy 1000 osób.
Tysiąc osób,
już to mówiłem na naszej antenie, 1000 osób starannie wyselekcjonowanych, takich, które nie będą sprawiać kłopotów. A druga rzecz, czy to jest Polska przyszłości, czy Polska przeszłości? Bo przecież patrzymy na gości, którzy tam występowali. Leszek Balcerowicz, Adam Michnik, 65-letni Donald Tusk, prawie 50-letni Rafał Trzaskowski, czy Sławomir Nitras. No to, czy to są autorytety dla młodych ludzi? To wydaje mi się, że absolutnie nie. To są ludzie, którzy zatrzymali się w czasach 15-20 lat temu, może 10 lat temu, może przesadzam z tymi 20 latami, może 10 lat temu i dla nich najlepiej by było, żeby było tak, jak było. Zresztą takie hasło przecież Platforma Obywatelska miała. Dobrze by było, żeby było, jak było. Więc wydaje mi się, że chcieliby wrócić do przeszłości, a nie rozmawiać o przyszłości, bo przecież zwróćmy uwagę, ci, którzy obserwowali Kampus Polska, a nie było tych ludzi zbyt wiele, przecież no, chociażby niektóre transmisje wideo miały 80 czy 70 obserwujących, muszą zwrócić uwagę na to, że nie było tam rozmowy o konkretnych jakichś rozwiązaniach. Tam była oczywiście spotkanie znajomych, poklepywanie się po plecach, przybijanie sobie piątek i ogólnie rzecz biorąc uśmiechy, a jak czytałem wypowiedzi po pierwszym dniu kampusu, wypowiedzi ludzi, tych młodych, którzy tam przyjechali, po co tam przyjechali, no między innymi były takie sformułowania, że bo może to mi pomóc w karierze, albo tydzień za darmo na Mazurach, super, fajna inicjatywa.
No to cóż, tym samym o kampusie troszeczkę żeśmy sobie, panowie, porozmawiali. I chyba przejdziemy do kolejnej pozycji programu, czyli wpadki. Wpadki tygodnia.
Studio Polityka. Wpadka tygodnia.
No, niby dwie wpadki, ale łączące się w jedną i to są obie informacje z Gdańska. Pierwsza to jest uroczyste obchody związane ze śmiercią Inki, czyli Danuty Siedzikówny. I przy tych obchodach z jednej strony mamy podniosłą atmosferę, a tuż obok odbywa się impreza techno zagłuszająca całe uroczystości. Impreza, która odbywa się za zgodą miasta Gdańska, które wiedziało o tym, że obchody Inki będą organizowane tuż obok. I druga rzecz, rocznica wybuchu II wojny światowej, duże uroczystości przy Wiktoria Szule w Gdańsku i stojące obok, czy przed samym tym budynkiem samochody, które blokują dostęp i tak naprawdę utrudniają wszelkiego rodzaju uroczystości. I teraz Andrzeja Potockiego spytam, czy to naprawdę jest tak, że już nawet nie można uszanować takich bardzo ważnych rocznic w Gdańsku?
No widać tak. Elektorat Koalicji Obywatelskiej właśnie przez od czasu przyjazdu Donalda Tuska do Polski jest permanentnie nakręcany w różnych formach. Każdy wiec wykorzystuje się do tego, żeby atakować partię rządzącą, a co za tym idzie, bo to są sprawy powiązane ze sobą. Partia rządząca, jak wiadomo, kładzie duży nacisk na patriotyzm, na politykę historyczną, czego nie było do tej pory, wręcz przeciwnie. W związku z tym wszystkie przejawy uroczystości patriotycznych są odbierane przez jaką część tego nakręconego, dodajmy fanatycznego wręcz elektoratu. Na czym polega fanatyzm, że wyłącza zdrowe myślenie, a kieruje się tylko i wyłącznie emocjami, na ogół negatywnymi emocjami. Powodują to, że już nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że nie szanują własnych bohaterów narodowych, i dochodzi do takich gorszących scen właśnie jak tę, którą tutaj panowie opisali. Niestety to zjawisko moim zdaniem będzie ciągle aktualne, będzie przybierało nawet na sile, bowiem przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, co widzieliśmy na kampusie Polska i co widzimy po wystąpieniach Donalda Tuska, nie ma zamiaru zrezygnować z tejże agresywnej retoryki.
A to nie tylko to, co się działo na kampusie Polska, bo przecież widzimy od kilku tygodni co najmniej ataki na ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka, który właśnie wprowadza różnego typu takie patriotyczne zajęcia do polskich szkół, patriotyczne lektury, patriotyczne wycieczki i jest za to notorycznie atakowany. No, w jednej z komercyjnych znanych oczywiście z tak zwanego Lex, w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych codziennie widzimy ataki na ministra Czarnka. I pytanie do redaktora Świątka. Czy jedna sprawa z drugą się łączy, czy będzie tak, że opozycja będzie walczyć z polskim patriotyzmem nawet w szkołach?
Właśnie ciekawe, że pan redaktor przywołał postać ministra edukacji, bo ja do niego chciałem nawiązać w kontekście tych wpadek, które pan przywołał tutaj w Gdańsku, no bo wychodzi na to, że chyba niektórzy nie mają takiej podstawowej też wiedzy o naszej najnowszej historii, na przykład kim była Danuta Siedzikówna-Inka, w jakich okolicznościach została zamordowana. No to są rzeczy, które powinniśmy wynosić ze szkoły i może tutaj nawiązuję do profesora Czarnka, ministra edukacji, który teraz zaplanował taki program o nazwie Douczki, żeby ci, którzy mają braki związane z okresem pandemii, z okresem nauki zdalnej, to jest oferowane uczniom, ale myślę, że minister Czarnek, jakby na przykład część polityków opozycji chciała się zapisać też douczyć, myślę, że taki specjalny program by stworzył dla nich.
Zaocznie.
Zaocznie, mogliby to zdalnie też robić, ale douczyliby się, no bo jeżeli tak się organizuje w Gdańsku takie uroczystości jak rocznica wybuchu wojny, no to chyba niektórzy powinni, za zgodą jak tutaj słyszę władz miasta, no to chyba niektórzy powinni się douczyć.
No to niestety może zaapelujemy do ministra Czarnka przy najbliższej okazji, żeby zorganizował takie zajęcia. Panowie, musimy tu postawić kropkę. Redaktor Krzysztof Świątek, szef redakcji publicystyki Polskiego Radia 24. Dziękuję panu bardzo. Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Jarosław Popek,
Piotr Kubiak.
Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.